Rzeczą, która mnie boli, denerwuje, nie wiem jak to właściwie nazwać, to jest to, że ty cały czas ciąży na ciebie, na tobie Magdalena Ogórek. Święta się zbliżają. Wiem, że ta Wigilia w zeszłym roku była bardzo trudna dla waszej rodziny. W tym roku, jak planujecie, też w domu Leszka.
Tak, my w ogóle przeprowadziliśmy się do domu Leszka. Muszę ci powiedzieć, że zawsze podziwiałem swoją żonę, ale teraz.
Dzień dobry, zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Dzisiaj naszym gościem będzie premier Leszek Miller, a będziemy rozmawiać i o generale Kuklińskim, i o Magdzie Ogórek. A jak to połączymy, to zapraszam Państwa do programu. Dobry wieczór, Leszku. Bardzo dziękuję, że przyszłeś. Czy może powinnam, panie premierze?
Nie, dobry wieczór, Moniko. Skoro jesteśmy na ty, to przecież po co mamy udawać? Z twoim ojcem nigdy nie byłem na
Ale nawet jakaś była próba, zdaje się, prawda?
Kiedy pełniłem urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji, poprosiłem generała, żeby złożył mi wizytę. Przyszedł, został bardzo ciepło przyjęty przez cały personel. No, a potem w moim gabinecie ośmieliłem się zaproponować mały koniak. A propos, mniejszy niż ten. Wiedziałem, że generał raczej nie lubi alkoholu. No i tak, kiedy mieliśmy ten koniak już podany, to w pewnym momencie twój ojciec powiedział: no to może byśmy przeszli na ty. Ja powiedziałem: panie generale, czy pan sobie naprawdę wyobraża, że ja kiedyś byłbym w stanie powiedzieć: dzień dobry, Wojtku. Albo w podobny taki sposób bezpośredni zwrócić się do pana. Nigdy. No i tak zostało, że ojciec mówi mi na ty, a ja mówiłem: panie generale.
A my przeszliśmy na ty. Ja pamiętam, że spotykaliśmy się czasami na jakichś wspólnych przyjęciach, no ale nie utrzymywaliśmy jakichś kontaktów towarzyskich. Ja też pamiętam, co prawda, ileś lat temu, kiedy też miałam propozycję ze strony Janusza Palikota do startu w wyborach, no i tak się wahałam, ale pomyślałam sobie, że porozmawiałam z naszym Józkiem Oleksym, co na ten temat sądzi. No ja mówię, absolutnie z SLD. No tak mówię, no właśnie chyba też tak, bo to taka tacierzysta partia. No i pamiętam, przyszłam do ciebie, dość mnie namawiałeś, ale jeszcze bardziej gorąco namawiał mnie wtedy pan Gawkowski, pamiętam, na tym spotkaniu.
No, nas to wtedy bardzo zirytowało, że Janusz Palikot ośmielił się w ogóle wystąpić z taką propozycją. My uważaliśmy, że jeżeli już, to tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i kiedyś dowiedzieliśmy, że nie zdecydowałaś się, to byliśmy bardzo radzi, że Janusz Palikot otrzymał kosze.
No tak, teraz ja dostałam koszak akurat od SLD, no ale to już są rzeczy, do których wracać bym nie chciała. Leszku, tyle lat jesteś w polityce, ale ciągle nam nie dajesz, nie pokazujesz, jak to jest, kiedy ten prawdziwy mężczyzna kończy.
No bo prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy.
Dobrze.
A poza tym polityka to jest taka dyscyplina, gdzie wiek nie odgrywa szczególnej roli. Tu zwykle w tym kontekście pada przykład Konrada Adenauera, który w wieku 73 czy 4 lat został kanclerzem i potem był przez następne 14 lat. Więc można powiedzieć, że politycy raczej potrzebują pewnego doświadczenia, a to doświadczenie przychodzi z wiekiem. No i czasami potrafią pełnić swoje urzędy bardzo długo. To oczywiście nie dotyczy mnie, bo to, że ja jestem dzisiaj w Parlamencie Europejskim, to jest dla mnie takim symbolicznym zatoczeniem pewnego koła. Od momentu, kiedy prowadziłem
Prowadziłeś.
negocjacje i wprowadzałem Polskę do Unii Europejskiej, do tego po latach, do tej sekwencji, kiedy ja jestem w Parlamencie Europejskim. No, ale oczywiście wszystko ma swoje granice i nawet ci najstarsi politycy też kiedyś mówią,
że już
dziękuję
wystarczy.
Bardzo, do widzenia, tak, wystarczy.
Leszku, taką delikatną kwestię chciałam poruszyć i bardzo taką emocjonalną. Kilka miesięcy po śmierci twojego syna Leszka pamiętam, że chciałam się z tobą spotkać i przyjść i wtedy udzielałeś takich dość gorzkich wywiadów i ja mówiłam, Leszku, ale może niedobrze, może będziesz jeszcze startował, a ty powiedziałeś, mam już dosyć, naprawdę mam już dosyć, ja już tym, no delikatnie teraz to powiem, już wymiotuję tym wszystkim.
Bo tak wtedy sądziłem i tak by pewnie było, tylko że moje najbliższe osoby, właśnie i żona, i wnuczka, szukały razem ze mną jakichś możliwości oderwania się od codziennego przeżywania tej tragedii. No, po pewnym czasie stwierdziliśmy, że jak już żyjemy, no to trzeba żyć dalej. I najlepiej czymś się zająć. I wtedy właśnie najpierw pan Schetyna, potem Czarzasty zwrócili się do mnie z pytaniem, czy nie chciałbym ubiegać o mandat w Parlamencie Europejskim. Powiedzieli mi, że inni premierzy też otrzymali taką propozycję i byłoby bardzo dobrze, gdyby właśnie byli premierzy SLD, spróbowali wejść do parlamentu. No i ja po takim okresie refleksji, właśnie w rozmowach z moimi najbliższymi, zdecydowałem się, że może to dobry pomysł. I teraz z perspektywy tego wszystkiego, co minęło, myślę, że rzeczywiście to był dobry pomysł.
Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I nie mówię tylko tutaj ze względów politycznych, ale przede wszystkim właśnie twoich osobistych. Czy ja dobrze myślę, że w tym roku obchodzicie Złote Gody z Solą?
Tak, ten rok się już kończy. Obchodziliśmy 19 kwietnia, właśnie 50 lat temu, w tym dniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żyrardowie zawarliśmy związek małżeński. Pojechaliśmy tam. Mhm. Wyobraź sobie, że ten urząd jest dokładnie tam, gdzie był 50 lat temu. W tym samym budynku, na tym samym piętrze. Oczywiście wnętrze się zmieniło. Inne meble, inne usytuowanie. Ale miejsce jest to samo. I z panem prezydentem Żyrardowa przeżyliśmy chwilę wzruszenia, kiedy usiedliśmy na tych krzesłach. A naprzeciwko nas stanął pan prezydent. I serdecznie nam gratulował. Tak, to już 50 lat. Moja żona miała wtedy lat 19, nie 20, a ja 23.
Czyli bardzo młodzi. Chociaż w tamtych czasach to tak mniej więcej ludzie się pobierali.
Wtedy się tak pobierano, no dzisiaj ta granica wieku się przesunęła, zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn, bo odnoszę takie wrażenie, że bardzo wielu mężczyzn chce jak najdłużej być u mamusi i korzystać z matczynej opieki.
No bo i też kobiety się zmieniły, bo to już nie są te żony, które będą przynosiły kawę do łóżka i przygotowały obiad, więc
no
też
tak,
się tak nie śpieszą,
rzeczywiście.
Się to robi.
Mamusie ciągle opiekują się swoimi synami, niezależnie ile oni mają lat.
Leszku, jak ja półtora roku temu szłam do polityki, wtedy do rady. Wtedy pamiętam, że bardzo mnie wspierałeś, ale też powiedziałeś takie zdanie. Pamiętaj, że jak wejdziesz do polityki, to już nie masz przyjaciół i nie możesz nikomu ufać. Nawet mnie powiedziałeś wtedy. Nie zawiodłeś mnie, więc ciągle ci ufam.
No bardzo dziękuję. Może powiedziałem to na wyrost, ale ja uważam, że prawdziwa jest teza, że w polityce nie ma przyjaźni, są interesy. I dlatego, jeżeli o mnie chodzi, to ja bardzo pielęgnuję takie przyjaźnie zawarte dawno, dawno temu, kiedy ja nie byłem w polityce. Mam na przykład kolegę, no, zresztą powiedział, nazywa się Augustyn Pawłowski. Poznaliśmy się w szkole średniej i od tamtego czasu jakoś trzymamy się razem, niezależnie gdzie ja jestem, czy zajmuję wysokie stanowiska, czy niskie, czy w ogóle żadnych, no to my zawsze jesteśmy razem i bardzo sobie to cenię i zachęcam właśnie tych, zwłaszcza adeptów, młodych adeptów polityki, żeby nie wierzyli w to, że zdobędą w tych okresach takiej konkurencji politycznej jakieś trwałe przyjaźnie, bo polityka to jest bardzo dama kapryśna. Potrafi szybko nagrodzić kogoś, a potem strącić go w otchłań. I zwykle jest tak, że to trochę przypomina drabinę. Jak się idzie po stopniach wysoko, to się spotyka życzliwych ludzi, uśmiechniętych, prawiących komplementy. A jak się potem schodzi w dół, to się spotyka tych samych ludzi, ale już z zaciśniętymi ustami i z bardzo złymi słowami na ustach.
Leszku, ponieważ jestem ci bardzo wdzięczna za wiele rzeczy, chociażby to, jak mnie zaskoczyłeś, kiedy zmarła moja mama i byłeś jednym z nielicznych polityków, którzy przyszli na pogrzeb. Ja nikogo nawet nie zawiadamiałam. Nie utrzymywaliśmy kontaktów jakichś towarzyskich, więc tym bardziej to było no, po prostu wzruszające dla mnie. I powiem ci, że rzeczą, która mnie boli, denerwuje, nie wiem jak to właściwie nazwać, to jest to, że ty to cały czas ciąży na ciebie, na tobie Magdalena Ogórek. I że ty wzięłeś tak po męsku całą odpowiedzialność za tę sytuację na siebie. I właściwie to tak trochę funkcjonuje, że ty panią doktor Ogórek sam wymyśliłeś i sam ją przypchnąłeś i cały czas sekundowałeś. I ja bym chciała, żebyś tak teraz jednoznacznie opowiedział, jak to wyglądało. To jest, żeby zdjąć z ciebie to
odium. To jest rzeczywiście paradoks, ale ja z tak zwanych znanych liderów SLD Magdalenę Ogórek znałem najsłabiej. Dlatego, że kiedy ona była bardzo blisko kierownictwa Sojuszu Lewicy
Grzegorza
Demokratycznej,
Napieralskiego, tak?
Ale także i Kalisza, także Lejniczaka. Aleksandra Kwaśniewskiego, Lejniczaka, to ja wtedy byłem w niełasce i byłem poza SLD. I Magdalena Ogórek nie pojawiła się gdzieś na początku. Teraz też słyszę, że podobno ma być kobieta, kandydatką Lewicy na prezydenta.
No tak, ale nie będzie to Magdalena Ogórek.
Padają. Myślę, że ona by nie chciała.
Nie chciała, razem. Nie, no tak żartuję. Myślę, że będzie to Barbara Nowacka chyba.
Nie wiem kto, ale ja wtedy rozmawiałem z wieloma osobami. Tylko wszyscy mi odmawiali z takim oto argumentem, że według wszystkich sondaży, to był początek kampanii, według wszystkich sondaży Bronisław Komorowski
To był chyba Ryszard Kalisz, prawda?
Też,
to,
tak, ale też inni. Argument był taki, według wszystkich sondaży Bronisław Komorowski wygra w pierwszej turze i to z przewagą 60 do iluś tam, może nawet 70% i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego moi różni bardzo znani koledzy mówili, wiesz, to po co ja mam uczestniczyć w udawanych wyborach, właściwie rozstrzygniętych wyborach. Jak przyjdziesz do mnie za 5 lat, kiedy już Komorowski nie będzie mógł startować, to ja bardzo chętnie, bo ja się gdzieś nadaję na prezydenta, tylko nikt z nim nie wygra. No zresztą pamiętasz, co Adam Michnik mówił,
że... Tak.
Tak.
Zakonnicę na pasach, tak mówimy, tak.
Tak. No i czasu było coraz mniej. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że no, trzeba szukać jakichś rozwiązań. No, wydawało mi się, że powinien być to ktoś, kto nie jest tylko reprezentantem SLD. I tutaj Kalisz. Kalisz się zgodził. No ale kiedy ja to nazwisko wymieniłem na posiedzeniu Rady Krajowej SLD, to miałem bunt. Jak doszło do głosowania, to się okazało, że Rada nie akceptuje tej kandydatury. Kalisz się zresztą obraził i tak dalej. Rozmawiałem z paroma paniami, które dzisiaj też się pojawiają. No ale one też uważały, że te wybory są rozstrzygnięte. Najbliżej do rozstrzygnięcia pozytywnego było wtedy, kiedy napomknąłem panią Karolinę Pawliczak. Czy ona by nie chciała ewentualnie. To jest bardzo silnie związana z SLD. Bardzo inteligentna, uczciwa. Cieszę się bardzo, że zdobyła mandat, jest posłanką. Starałem się jej pomagać, jak mogłem w Wielkopolsce. I ona powiedziała, że się odezwie, ale czas mijał, ja nie miałem od niej sygnału. No i w takiej sytuacji Leszek Aleksandrzak, mój wtedy bliski współpracownik, powiedział mi, po co my szukamy tak daleko? Przecież jest Magdalena Ogórek. Z doktoratem, dziennikarka,
medialna,
ze swoim programem w telewizji TVN. Kogo tu mamy jeszcze szukać, tak? Nowe spojrzenie, nowa twarz, młodość,
świetny wygląd,
urokliwość i tak dalej, i tak dalej. No i pomyślałem sobie rzeczywiście.
Ale był szybko, to jednak wybór ostatniej szansy.
Tak, no, no na końcu. Szybko się z nią spotkaliśmy. Ona się na początku wahała trochę, dlatego że zdawała sobie sprawę, że jeżeli wystartuje, to będzie musiała odejść z TVN-u, bo tam nie będą tolerowali przecież takiej sytuacji. Co się zresztą stało. No ale się zgodziła. I wtedy zadzwoniła pani Karolina Pawliczak. Ja powiedziałem, Karolina, przepraszam, ale już jest za późno. I w ten sposób pani Ogórek została. Zrobiliśmy posiedzenie zarządu. To był bardzo ciężki dzień, bo w tym samym dniu umarł Józef Oleksy. I my najpierw oddaliśmy honory naszemu koledze, no a potem uznając, że życie musi być silniejsze niż śmierć, przystąpiliśmy, no i pani do tej operacji. No i Magdalena Ogórek wygłosiła takie swoje exposé na posiedzeniu zarządu, odpowiadała na pytania.
Podobno dobrze wypadła.
Dobrze wypadła, a potem doszło do głosowania.
I tylko jeden głos
był przeciwny. Tylko jeden głos Marka Balta był przeciwny. Więc jak teraz słyszę wielu moich kolegów, którzy mówią różne rzeczy i mają takie miny, jakby wtedy byli strasznie zaskoczeni, jakby się dowiedzieli, że nie wiadomo skąd, na czele oczywiście z Włodzimierzem Czarzastym, to trzeba zapytać, gdzie wtedy byliście, jak głosowaliście.
Tak, jak generał Hermaszewski nie wiedział o stanie wojennym, że jest
we bronie. Tak. I wiesz, i to nawet nieźle szło, dlatego że na samym początku ona miała najpierw 6%, potem 8%. Potem była konwencja w Ożarowie, gdzie sala wstawała i biła brawo niemalże po co trzecim zdaniu.
No ja też pamiętam wystąpienie Włodka Czarzastego, który mówi, niech prezydent Komorowski jedzie na polowanie.
Bo tak, bo tu jest
rozstrzygnięta.
Bo,
tak.
tu jest właśnie kandydatka, która wygra i tak dalej, i tak dalej. I gdyby ona trzymała się cały czas tej strategii, którą, nawiasem mówiąc, koniecznie chciał realizować nieżyjący już Tomek Kalita, który był ciągle przy niej, to kto wie, jakby się to skończyło. Tylko że w pewnym momencie ona uznała, ona albo jej otoczenie, które myśmy nie znali, bo to był oficjalny sztab, i nieoficjalny, który miał najwięcej do powiedzenia. Oni prawdopodobnie uznali, że właściwie to ten elektorat lewicowy i tak będzie na nią głosował, no bo na kogo, tak? I ona zaczęła robić takie manewry, odcinać się od sojuszu. Nagle zapomniała, z jakiej listy startowała jako posłanka, kandydatka do Sejmu w Rybniku. I to zaczęło coraz bardziej denerwować nawet ten twardy elektorat.
I wtedy profesor Chwedoruk.
Tak, ja wtedy miałem taki, pomyślałem sobie, jeszcze jest czas, żeby się od niej odciąć, to znaczy, żeby ogłosić, że ona już nie jest naszą kandydatką. Mm-hmm. Profesor Chwedoruk był od początku przeciwny. Mm-hmm. On mówił, że ona, że to jeszcze nie jest czas, kiedy można głosować na osobę, która nie pociągnie tego najbardziej twardego elektoratu. I pomyślałem sobie, no to w takim razie się odetniemy. Powiemy, że ona już nie jest naszą kandydatką i tak dalej. No ale znowu, kiedy przyszedłem to skonsultować z moimi kolegami, to uznali, że to będzie jeszcze gorsze. To już dojedźmy do końca i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, no i wyniknęło to, co wyniknęło. Zmarnowana szansa, bo mogło być inaczej. No ale cóż, stało się, jak się stało. I wielu ludzi popełnia taki oto błąd, że na tamtą Magdę Ogórek patrzą przez oczy, znaczy patrzą przez perspektywę dnia dzisiejszego. Ona jest dzisiaj zupełnie inna, niż była 5 lat temu. No postanowiła zrobić karierę, ale żeby zrobić karierę, to trzeba być blisko opcji i programu sił rządowych. No i ona to robi. No. Zrobiła karierę, no zrobiła oczywiście.
No zrobiła pani Bery, może zrobi jeszcze większą. Ja byłam zresztą u pani redaktor Ogórek, byłam w radiu. Bardzo miło nam się rozmawiało. Bardzo chętnie by panią Magdę zaprosiła tutaj, więc może przyjdzie.
Tak,
tak, proszę, tak.
Od czasu do czasu ona też mnie zaprasza, ale ja zawsze mówię, że też jest
nie za chcesz, wcześnie. Nie chcę, żeby cię jeszcze łączyli tak za bardzo, ten
kiedyś
mariaż.
Tak, ale jeszcze za wcześnie.
SLD to dzisiejsze, które już jest no, zupełnie inne niż to, którego ty byłeś twórcą. No ale sondaże ma świetne, rośnie, w związku z tym trzeba się cieszyć.
Znaczy nie wiadomo, czy SLD rośnie, lewica rośnie.
No rośnie lewica, tak.
Bo to są ostatnie dni SLD według mnie, z tego, co mówią szefowie tej partii. Wyraźnie chcą zakończyć działalność i stworzyć coś nowego także z wiosną. Czy to się powiedzie? Ja dzisiaj zauważyłem jedną rzecz. Otóż występowała jedna pani posłanka, chyba z wiosny. I dosyć tak nonszalancko powiedziała, że no, teraz nareszcie są silne kobiety z lewicy w Sejmie i że symbolicznie i faktycznie skończył się czas paprotek. I symbolicznie też rozstajemy się z Magdaleną Ogórek, tak jakbyśmy się nie rozstali 5 lat wcześniej. Ale mnie to zabolało, dlatego że ja znam przecież wiele nazwisk kobiet lewicy, które nigdy poprotkami nie były.
Były no, Danuta Waniek chociażby, wiceminister obrony.
No to naprawdę, Danuta Waniek, Krystyna Łybacka, wspaniały minister edukacji. Anna Bańkowska, która najlepiej w Sejmie znała się na problematyce ubezpieczeń społecznych, zresztą szefowa ZUS-u, tak?
Pani Sierakowska.
No właśnie, pani Sierakowska, wspaniała kobieta. No ale także i przecież Katarzyna Piekarska. Można by tą listę ciągnąć, rozszerzać. I mnie się to nie podoba, takie lekceważenie, tak? No, i takie przekonanie, no my nareszcie zaczynamy wszystko od zera. Taki widać było komsomolski błysk.
Że a co z panią Senyszyn w takim razie?
No pani Senyszyn, że stary świat to już nie my, prawda? My teraz zaczynamy wszystko od początku. Więc to jeżeli to tak ma to wyglądać, to szkoda tego SLD, bo ci nowi jakby będą okradać SLD z jej najlepszej historii, z jego najlepszej historii.
Ale wiesz, zobacz, że teraz cała ta jest awantura z Włodzimierzem Czarzastym, który wypowiedział się w obronie i pierwszej Armii Wojska Polskiego i roli też żołnierzy radzieckich. No i teraz też są jakieś akcje, które miałyby pozbawić go funkcji wicemarszałka. Czyli jednak od strony Włodzimierza Czarzastego jest jednak takie do tego tradycyjnego elektoratu zwrócenie się ze wszystkimi konsekwencjami.
No oczywiście, przy czym jedna rzecz mnie martwi, że jeżeli patrzę na reakcję i porównuję liczbę i intensywność głosów z prawicy i tych z lewicy, to jest rażąca dysproporcja. Bo tak, no kto się odezwał w obronie Czarzastego? Ja się odezwałem. tam jeszcze? No parę osób, parę osób. Mhm. A bo tamtej stronie jest lawina, po prostu lawina. Tak. Bo my jesteśmy w takim okresie jakby pisania historii Polski na nowo albo od nowa. Przez PiS oczywiście.
Zawsze PiS, historię piszą zwycięzcy.
Tak, PiS, masz rację. PiS, który ma bardzo silne instrumenty, żeby tą historię kształtować. Ale wiesz, jeżeli chodzi o Czarzastego, no, z jednej strony on wymienia nazwisko generała Jaruzelskiego i pierwsza armię, ale z drugiej strony nie wpuścił cię na listę jako córki Jaruzelskiego. Więc mi się to po prostu nie podoba.
No mówiłeś o tym. Ja już nie chcę, wiesz, też bym chciała pana Czarzastego zaprosić do programu, także też nie będę to mówiła i już pewne żale trzeba zostawić
ze sobą. Natomiast wiesz, oczywiście Czarzasty miał rację. No, Polska została uwolniona spod okupacji hitlerowskiej nie przez krasnoludki, tylko przez Armię Czerwoną i Armię i Pierwszą Armię Wojska Polskiego. Mm. I to nie powinno być w ogóle przedmiotem żadnej dyskusji. A to, że Armia Czerwona zachowywała się w sposób, no, bo trudno się często
oczywiście zgodzić,
tak? Gwałty, rabunki, morderstwa. Każda armia tak się zachowuje. Przez 70 lat prawie temat gwałtów na Niemkach był w Niemczech niepodejmowany. Dopiero od niedawna pojawiły się pierwsze opisy, badania itd. itd. Źródła podają, że mniej więcej 2 miliony kobiet, 2 miliony Niemek zostało zgwałconych przez Armię Czerwoną i milion przez zachodnich aliantów. Przy czym, o ile jeszcze, jeżeli chodzi o Armię Czerwoną, no, często chodziło o zemstę po prostu, tak. Dlatego że przecież ci żołnierze radzieccy wiedzieli, co się działo,
ile ofiar w rodzinach i tak dalej mieli, a tutaj to no, ta Amerykanie, Brytyjczycy nie mieli.
No nie mieli specjalnych potrzeb rewanżu, tak?
Just for fun. Tylko
tak, było. Ale i wiesz, mnie to strasznie irytuje zawsze, jak mam takie wrażenie, że się dyskutuje o tych sprawach wyzwalających często dzikość wśród ludzi na wojnie, jakby te armie to były jakieś legi dżentelmenów. Tak?
Wiesz, no istnieje teoria, że wojny będą zawsze, dlatego że wojny oznaczają wolność od wszystkich zasad.
Wszystkiego. I wiesz, i przecież morderstwa i gwałty zdarzają się codziennie w warunkach pokoju. Także i w Polsce. No to cóż dopiero, czego się mamy spodziewać w sytuacji, kiedy jedna armia zajmuje terytorium okupowane przez drugą armię, tak? I kiedy nic się praktycznie nie liczy, oprócz celu, jaki trzeba osiągnąć, a dla Armii Czerwonej wtedy ten cel to był Berlin. I oczywiście, że można powiedzieć, że Polska nie była suwerenna, to prawda, tylko że to była decyzja trzech zwycięskich mocarstw. I jeżeli już ktoś ma pretensje do Rosjan, no to dlaczego nie ma do Anglików czy do Amerykanów?
Nie mamy, zapominamy. Amerykanie są ciągle nasi jako święci traktowani i to, że będą wojska tutaj, które stacjonują, gdzie wszystkie kraje zachodnie nie chcą, żeby stacjonowały wojska amerykańskie. Pamiętam przed laty, jak w Niemczech się buntowano. Boję się, że po tej kwestii, o której powiedziałeś, feministki zaatakują cię, że bronisz gwałcących żołnierzy.
Nie bronię. Po prostu
tylko pokazujesz koszmar wojny.
Podaję suche fakty, pokazuję koszmar wojny, ale jeszcze raz powtórzę. Kobiety nie są gwałcone tylko na wojnie. Są gwałcone w czasie pokoju. Mm. I w Polsce, i w Niemczech, i gdziekolwiek indziej, już nie mówiąc o krajach azjatyckich, mamy z tym codziennie do czynienia i oczywiście dobrą robotę wykonują panie, także i feministki, które próbują z tym walczyć, tak, ograniczać skutki, rezultaty, pilnować, żeby ludzie, mężczyźni, którzy to robią, żeby szli do więzień. Jeszcze jedną ci liczbę podam, otóż właśnie z tych źródeł niemieckich wynika, że mniej więcej 5% dzieci urodzonych po wojnie pochodziło z gwałtu. A przecież wiele kobiet dokonywało aborcji. Mhm. Więc to są liczby rzeczywiście ogromne, ale nie tylko dotyczące Armii Czerwonej, także i aliantów.
Mhm. Mówimy o kobietach i wspomnieliśmy, że właśnie lewica, bo już chyba nie mówmy rzeczywiście SLD, bo jak za parę dni ten odcinek się pokaże, to może już będzie tylko nazwa lewica, że jest pomysł wystawienia kobiety. Ponieważ mówiło się o tym od dawna, że tym kandydatem lewicy będzie Robert Biedroń, który chyba niespecjalnie ma na to ochotę i no, rozczarował wielu wyborców też tym, że mówił, że nie przyjmie mandatu europosła. No ale teraz na takiego lidera medialnego no, wyrasta absolutnie Adrian Zandberg. I oczywiście to też jest, ja bardzo doceniam to jego wystąpienia, ale też no, mam takie poczucie, że polityka to nie jest tylko świetne mówienie, używanie argumentów, wygląd, głos i tak dalej, tylko jeszcze. Ale zacząłem się zastanawiać, czy jeżeli mówi się, żeby wystawić kobietę, co by było tak z jednej strony bardzo logiczne, że lewica właśnie jako tutaj wystawia tę kobietę, bo te wszystkie wartości feministyczne, chociaż jak wiemy, jak wyglądały listy chociażby warszawskiego SLD w stosunku do kobiet, to nie było to specjalnie prokobiece działanie i parytetowe. Ale czy nie myślisz, czy to jest żeby przypadkiem nie wystawić właśnie Adriana Zandberga jako kandydata, że on za bardzo mocno by urósł dla swoich konkurentów na lewicy?
Możliwe, że tak jest. Zresztą Adrian Zandberg 4 lata temu pozbawił nas
No tych
mandatów w
3%, tak,
Sejmie, dlatego
3%, które
że
zabrały.
była debata telewizyjna na 4 dni chyba przed, 4 czy 3 dni przed wyborami. Jedyna debata telewizyjna i on wypadł znakomicie, bo rzeczywiście on ma ogromne talenty oratorskie.
A poza tym wiesz, świeżość, którą wznosi.
On wypadł znakomicie. Nasza liderka ówczesna słabo. Ja widziałem, co się dzieje już na drugi dzień, kiedy prowadziłem kampanię wyborczą w swoim okręgu wyborczym. Ludzie podchodzili i mówili, panie Leszku, no tam wczoraj był taki Zandberg, to my na niego będziemy głosować. Ja mówię, jak to na niego? A na SLD? A myśmy już na was tyle razy głosowali, to
Zgłosowali.
spróbujemy na kogoś innego. No i zabrakło nam 0,5 punkta procentowego.
Wiem, wiem.
Więc można powiedzieć, że Zandberg już 4 lata temu pokazał się. Potem mu szło słabo, bo w kolejnych wyborach oni, czyli razem, otrzymywali tam na chyba 1,5%. No a teraz wykorzystał okazję. Można tylko zadać sobie pytanie, jak to się stało, że Adrian Zandberg reprezentował lewicę w najważniejszej albo jednej z najważniejszych debat w kadencji, dlatego że zawsze debata po exposé premiera jest uważana za najbardziej prestiżową i zwykle występuje albo szef klubu, albo szef partii politycznej.
No i jak ty to diagnozujesz? Co
Nie
to
wiem.
oznacza? Nie wiesz.
Nie wiem, co się stało. No, Biedroń nie mógł, bo nie jest posłem,
Tak.
tak? Gawkowski, szef klubu, który powinien to zrobić, nie zrobił tego, bo być może brakowało mu jeszcze warsztatu czy kwalifikacji. No a Zandberg, który jest politykiem z prawdziwego zdarzenia, pewnie zrozumiał w lot, że to jest ta niesłychana szansa.
Szansa,
No
którą można
i ją
wykorzystać.
wykorzystał.
Wiesz, ale chociaż jak mówiłeś o tych debatach, to ja się tak zawsze, znaczy oglądam najczęściej, ale tak się jakoś przeciwko temu buntuję, bo mi się wydaje, że to jest taki, wiesz, konkurs erystyczny czy retoryczny na czas i że wyborcy mają po tym osądzać, na którą partię
Tak,
głosować.
masz rację, ale
Przy wiarygodności nie buduje się w minutowej odpowiedzi.
proszę zauważ, że politycy mają niewiele instrumentów, a jednym z nich jest słowo. I to, jak posługują się słowem, jak potrafią zaprezentować swoje racje.
Scena polityczna, po prostu scena.
Tak, tym bardziej w okresie, który teraz przeżywamy, dominacji mediów, także społecznościowych, gdzie wygrywa ten, który w możliwie krótkim przekazie, przystępnym, uproszczonym, prześle informację, na którą mu zależy. A to jest sztuka, to nie potrafią wszyscy robić. I ci politycy, którzy potrafią robić tak zwane setki, oni potem trafiają do naszych domów poprzez przekaz telewizyjny, radiowy czy mediów społecznościowych. I Zandberg to potrafi.
I potrafi. No i zobaczymy, to będzie bardzo interesujące, co dalej. Chciałam trochę, wiesz, cofnąć się do przeszłości. Grudzień jest takim miesiącem dla mnie bardzo trudnym. Ja tak czekam już, kiedy dojdzie do świąt i wtedy atmosfera medialna się zmienia, bo jest to 13 grudnia, 16 grudnia, też rocznica wydarzeń grudniowych. No i właściwie ta narracja jest taka, no niezależnie właściwie w jakich mediach, poza może mediami jakimiś takimi pismami lewicowymi, gdzie jest to jakoś tam zniuansowane, czy przynajmniej tłumaczone. Historycy też, większość z nich poszła w tę stronę, gdzie można zarobić, gdzie można zrobić karierę, czyli po stronie zwycięzców. Powiedz, jak dla ciebie z perspektywy tych lat, jak
oceniasz? Jeżeli masz na myśli stan wojenny, to ja mam ugruntowaną opinię od dawna. Uważam, że twój ojciec, wprowadzając tą trudną decyzję, która dla nikogo nie była łatwa, generał używał ciągle tego sformułowania mniejsze zło, uratował Polskę przed czymś niewyobrażalnym. Ja zresztą na różnych etapach swojego życia i swojej działalności politycznej starałem się na ten temat rozmawiać, albo też czytać różne dokumenty, które wpadły mi w ręce. I tylko się upewniałem w tym przekonaniu. Więc dzisiaj wielu ludzi popełnia ten błąd, że jakby nie widzi ówczesnej złożoności i ówczesnych warunków, w jakich Polska egzystowała i istniała. Wyrzucają ze swojej pamięci takie daty jak 56 rok w Budapeszcie, czy 68 rok w Czechosłowacji. A dla mnie było oczywiste, że gdyby nie decyzja o stanie wojennym, to mielibyśmy interwencję Układu Warszawskiego. Zresztą akurat jeżeli chodzi o żołnierzy radzieckich, to nie potrzebowali wchodzić, bo byli. Cały czas byli. I są, wiesz, pisane książki, artykuły publikowane i dawnych oficerów Czechosłowackiej Armii Ludowej
i z NRD.
NRD-owskiej, ale także i radzieccy też na ten temat dużo piszą, pisali, gdzie właśnie można to wszystko przeczytać, jak to wszystko było przygotowane, jak wszyscy czekali na sygnał, jak silniki czołgów cały czas pracowały. Są dowódcy radzieccy, którzy mieli rozkaz, już na przykład przyjeżdżali do Warszawy i dokonywali wizji lokalnej. Znaczy, patrzyli, gdzie jest Komitet Centralny, gdzie jest Kancelaria Rady Ministrów, gdzie są lotniska itd., itd. Oni o tym wszystkim piszą.
No piszą też.
Tylko, że nikt tego nie chce zauważać. Więc niedawno zresztą CIA zaczęło odtajniać swoje materiały. Jest taki raport, który przeczytałem, gdzie wynika, gdzie analitycy CIA wtedy, w tamtych czasach, pisali, że gdyby tutaj pojawiła się, znaczy gdybyśmy mieli do czynienia z klasyczną interwencją wojskową, to zginęłoby około 200 tysięcy ludzi. 200 tysięcy. Według mnie to jest nawet zaniżona.
No bo to jest tak jak powstanie warszawskie mniej więcej, a to
tak. Było no to ci, którzy nie wierzą rosyjskim źródłom, to mogą wierzyć w amerykańskie źródła, tak? Zresztą przecież to nie był przypadek, że wtedy, kiedy był okrągły stół i potem, kiedy generał wahał się, czy może kandydować na prezydenta, no to przecież skąd miał poparcie?
George Bush.
No tak, no prezydent Stanów Zjednoczonych, kanclerz Niemiec, Margaret Thatcher, bo wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia, że mają do czynienia z politykiem najwyższej rangi i człowiekiem, który wziął na siebie ciężar bardzo trudnych decyzji, ale uratował Polskę, może nawet więcej niż Polskę, od przelewu krwi.
Muszę jeszcze zapytać o pułkownika, dzisiaj już generała Kuklińskiego. Tutaj przypomniałeś mi, że to była sytuacja, kiedy przyszedłeś do mojego ojca.
To był dla mnie bardzo trudny dzień. Ja uczestniczyłem w takim bardzo tajnym i długim procesie rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego. Pozwolę, że będę mówił pułkownika, bo...
Ja mówię generała ze względu na to, że
no wiem, tak,
w mojej radzie Warszawy, gdzie jestem, jest Filip Frąckowiak, który jest kustoszem Izby Pamięci, przez szacunek do swojego kolegi będę mówiła, że generał.
Kiedy już rzecz została doprowadzona do końca, nam bardzo zależało, żeby to nie było własnością opinii publicznej. Dlatego, że były wybory, baliśmy się, że to będzie miało, zostanie wykorzystane w wyborach. No, więc wyobraź sobie taką sytuację, że czasowo to wyglądało w ten sposób. Dzisiaj jest sobota, już jest cisza wyborcza. Jutro jest niedziela, są wybory parlamentarne w 1997 roku, a w poniedziałek Zbigniew Brzeziński ma pierwszy raz powiedzieć o tym, że sprawa generała pułkownika Kuklińskiego została zakończona. No więc ja przyszedłem w sobotę, albo w tym pokoju, albo
pewno
w tym następnym,
gościnny.
No, może nawet przy tym stoliku.
Pewno tak.
Powiedziałem, panie generale, chciałem pana o czymś poinformować, o czymś istotnym i ważnym, bo nie chcemy, żeby pan się dowiadywał z gazet, o czym twój ojciec zapytał. Ja mu wtedy w skrócie to wszystko opowiedziałem. I powiedziałem, w poniedziałek, jutro są wybory, w poniedziałek ta informacja zostanie upubliczniona. Twój ojciec się zamyślił i powiedział, a kto o tym wie? I kto w tym uczestniczył? Powiedziałem, ja i prezydent Kwaśniewski. Powiedział twój ojciec. No i siedzieliśmy w milczeniu i ja w pewnym momencie powiedziałem, panie generale, pozwoli pan, że już sobie pójdę. Pożegnaliśmy się i poszedłem. To była krótka rozmowa, ale dla mnie bardzo... bardzo przejmujące.
I trudne.
Nawiasem mówiąc, kiedy potem spotkałem się z pułkownikiem Kuklińskim, najpierw pod Waszyngtonem w takiej jakby scenerii z książek, to było nieoficjalne. Potem w ambasadzie już amerykańskiej, naszej ambasadzie w Waszyngtonie. Potem przyjąłem pułkownika w kancelarii premiera. Ale to pierwsze spotkanie, bo ono było długie, to wiesz, trwało chyba 3 albo 4 godziny. Myśmy siedzieli wtedy w takim lokalu, gdzie nikogo nie było oprócz nas. Nawiasem mówiąc. Przypomniała mi się taka sytuacja. Otóż po jakimś czasie Kukliński mówi panie Leszku, może byśmy się jakiegoś wina napili. Ja mówię, proszę bardzo. No on tam zawołał kogoś z tej obsługi, zamówił wino. Za chwilę ten ktoś przychodził i bardzo panów przepraszamy, ale podajemy alkohol od 13.
Ja mówię, no nie. A tak trzeba mówię, przypomnieć naszym, młodszym widzom.
Tak, i powiedział nam, bo tutaj w naszym stanie alkohol w sobotę, to była sobota, można bić od 13. I rozmawialiśmy o różnych rzeczach oczywiście. To dla mnie była fascynująca rozmowa. Ja nigdy wcześniej, nie tylko, że nie spotkałem się z Kuklińskim, ale nie wiedziałem, jak wygląda, więc otrzymałem fotografię, jeszcze wiedział, jak tam dojadę. Zresztą on, Kukliński, stał i czekał na mnie. I generał Kukliński, jak wolisz, albo pułkownik Kukliński, bardzo się dobrze wyrażał o twoim ojcu.
Ja wiem, już pamiętam,
w sensie,
jeszcze pierwsze wypowiedzi.
Oczywiście
tak.
W takim ujęciu o
wojskowym,
jako profesjonaliście wojskowym, już to jest bardzo, bardzo profesjonalny żołnierz, o wielkiej wiedzy i o takich zainteresowaniach także pozawojskowych. I no raczej tam nie było w słowach Kuklińskiego jakichś pretensji czy jakiejś nienawiści. Raczej z takim uznaniem się o nim wyraża.
No tutaj W Polsce bardzo jest też, tak jak na temat generała Jaruzelskiego, podzielone są zdania, tak samo na temat pułkownika generała Kuklińskiego, prawda? Środowiska,
Oczywiście.
środowiska wojskowe szczególnie
Oczywiście.
i nie tylko te sprzed 1989 roku, ale
Ja
nawet i
byłem
współcześni
wielokrotnie na ten
wojskowi.
temat pytany. Zresztą wiesz, jak poinformowano o mojej roli, to miałem potem bardzo poważne kłopoty w swoim kręgu, jak były
Ale powiedz, bo
wybory.
to był jeden z warunków przyjęcia do NATO, bo to właśnie tak
To znaczy
nie.
tak, to była. Tam się uruchomiła bardzo, bardzo silne lobby, które lobbowało za Kuklińskim. To byli wojskowi i byli wojskowi oraz Centralna Agencja Wywiadowcza i byli agenci, którzy mają tam bardzo dużo do powiedzenia. No i oczywiście Polonia, która
No
żądała,
tak.
słała listy itd., itd. I na tyle to było silne, że jak przyjechał tutaj Clinton, pamiętasz tą wizytę, w którym to było roku?
90,
97
97,
albo
8, tak,
97,
7,
tak,
7, no.
97. I była rozmowa najpierw delegacji, a potem tak zwana rozmowa w cztery oczy. Tylko z Clinton i Kwaśniewski i chyba ambasador Koźmiński. To Clinton wśród dwóch czy trzech czy czterech spraw zostawionych na rozmowie z cztery oczy, w sprawie Kuklińskiego miał napisaną. Więc dla Clintona to było bardzo ważne i dla przywództwa amerykańskiego to było bardzo ważne, no bo oni cały czas byli atakowani, że no jak to Polska do NATO, a tutaj nie rozwiązana sprawa Kuklińskiego, tak? Więc jak po wyborach my przeszliśmy do opozycji i wybierano przewodniczącego SLD i ja startowałem razem z nieżyjącym niestety już Jurkiem Szmajdzińskim. Kandydowaliśmy o funkcję przewodniczącego. To ja wtedy zostałem dosyć ostro zaatakowany. No jak to? Przyłożyłeś rękę do rehabilitacji zdrajcy i tak dalej, i tak dalej. I to także przez panie, o których tu mówiliśmy dzisiaj. A ja odpowiadałem po prostu tak, jak uważałem i tak, jak dzisiaj uważam, że ja nie chcę tego wartościować, zdrajca czy bohater. Po prostu była sprawa, która nam przeszkadzała w naszych aspiracjach północnoatlantyckich i trzeba było tą sprawę zdjąć. Rozwiązać i tyle. I żeśmy to zrobili jako państwowcy, którzy patrzą na interes państwa
No i
przede
teraz
wszystkim.
tutaj możemy się zastanowić, na ile Polska wobec tego w takich decyzjach też mogła być suwerenna.
No tak, oczywiście, że tak. Wiesz, a propos suwerenności, nie ma państwa całkowicie suwerennego dzisiaj na świecie. No może z wyjątkiem, gdzie to nie jest
Na
przekonania.
przykład, chociaż wiem,
Wszyscy są uwikłani w różne umowy, a na przykład. A
zależności
nasza, a nasza,
handlowe.
tak, a nasze członkostwo w Unii Europejskiej to jest klasyczny przykład. My się podzieliliśmy naszą suwerennością z tymi, którzy podzielili się z nami ich suwerennością. No i tyle. A jeżeli ktoś sobie wyobraża, że państwo może być samowystarczalne, że nie musi uwzględniać swojego położenia geopolitycznego, nie musi uwzględniać interesów innych państw, no to jest niebezpieczna ułuda i tyle.
Leszku, weszliśmy już w geopolitykę, a tutaj święta się zbliżają. Wiem, że ta Wigilia w zeszłym roku była bardzo trudna dla waszej rodziny. W tym roku, jak planujecie, też w domu Leszka?
Tak, my w ogóle przeprowadziliśmy się do domu Leszka. Muszę ci powiedzieć, że zawsze podziwiałem swoją żonę, ale teraz to przeszło moje oczekiwania, dlatego że my musieliśmy podjąć kilka ważnych decyzji i niektórzy mówili nam tak: trzymajcie się jak najdalej
Od tego
od
miejsca.
tego miejsca. Dlatego, że zawsze będziecie musieli do tego wracać, a trzeba od tego uciec. A inni namówili,
Musicie się z tym
nie
skonfrontować.
uciekniecie.
Trzeba się z tym
Od
konfrontować.
tego się nie ucieknie, żebyście nie wiem, co robicie. Musicie się skonfrontować, wziąć byka za rogi i właśnie być tam. Wiesz, ja powiedziałem od razu, że moja żona musi o tym decydować. Ona jest matką i trzeba przede wszystkim patrzeć, jak ona reaguje. No i żona powiedziała: słuchaj, dom Leszka nie był dokończony, to my go dokończymy i zamieszkamy tu. Proszę bardzo. No i właśnie dokończyliśmy. Ona mi mówi, że często z synem rozmawia. Syn jej mówi, co trzeba tam zrobić. Ona mówi, co zrobiła. Ja też mam, szczerze mówiąc, też mam czasami takie wrażenie. No i wzięliśmy byka za rogi, przeprowadzamy się tam i w tym roku też będziemy mieli Wigilię tam, ale już jeszcze głębiej zanurzeni, bo w zeszłym roku myśmy tam nie mieszkali, a w tym roku my tam już mieszkamy.
I oczywiście z Moniką,
No
wnuczką.
wiesz, Monika przez długi czas nie chciała tam przyjść. Dopiero niedawno, całkiem niedawno, dopiero tam przyszła pierwszy raz. I widzę, że takie, że czuje się trochę nieswoja.
Też potrzeba
Przeżywa to
czasu.
bardzo, tak, ale tak, ja wierzę w to, że potrzeba czasu i ona ten czas musi mieć, żeby to po prostu przetrawić i żeby jakby przyjąć do wiadomości to, co się stało.
Ja miałam wspaniałą babcię. Twoja Monika ma
Też.
wspaniałych dziadków.
No cieszymy się, że.
Bardzo, bardzo ją wspieracie. Patrzyła na ciebie właśnie, jak tańczyłeś walca.
Przyznam ci się, że miałem duszę na ramieniu.
Tak sobie myślałam, co przeżywasz w tej
Wiesz, ja nigdy nie tańczyłem walca. Ja lubię tańczyć, ale nie jestem tam żadnym mistrzem. Nigdy nie tańczyłem walca.
My nie tańcory.
I tak, i jak Monika do mnie zadzwoniła i powiedziała: wiesz co, dziadku, jest taki pomysł, żeby wszyscy, którzy tutaj tańczą, żeby przyprowadzili swoich bliskich i żeby zatańczyli. Zgłosiłem cię. Taka
A to niespodzianka
może mogłabyś mi się zapytać wcześniej.
A ja się
Nie,
miałam.
nie, zgłosiłem cię.
Ale kiedy się tego walca uczyłeś, jak ty byłeś w
Zaraz ci
Brukseli?
powiem. I mówi: nawet wybrałem muzykę. Mówi: tak? A mówię: strój też mi wybrałaś? Nie, strój nie. Ja mówię: ale gdyby ci coś przyszło do głowy, to pamiętaj, że ja nigdy nie wystąpię we fraku, bo we fraku dobrze wygląda wysoki mężczyzna, nie? A ja mówię: jaką muzykę mi wybrałaś? A Yesterday. A mówię: a to w porządku. Tak, mówię, wybrałem Yesterday, bo wiem, że ty lubisz Beatlesów i tak. No i wiesz, teraz, no dobrze, no, więc zapytałem się,
Loluś, nie będziesz tańczył z panem premierem.
jak ja będę miał szansę, żeby coś poćwiczyć. No i dwa razy chyba, żeśmy się spotkali na tej sali tam. Bardzo przyjemni chłopcy najpierw choreografię zaproponowali, a potem z Moniką poćwiczyliśmy. No
No i
i
wyszło dobrze.
wyszło dobrze, chociaż wiesz, wielu moich kolegów, jak im powiedziałem, pukało się w czoło i mówiło: Leszek, daj spokój. No przecież to jest ogromna widownia. No i wiesz, coś ci się stanie, potkniesz się, zgubisz rytm. Dopiero będziesz przeżywał przez następne lata. Nie, no trudno, muszę ryzykować, bo wnuczce się nie
Nie
odmawia.
odmawia.
Tak jest.
Słuchaj, to takim chyba elementem, akcentem powinniśmy zakończyć. Jakie miałbyś życzenia świąteczne, noworoczne dla naszych
No wiesz,
widzów?
Wigilia w polskiej historii, kulturze, obyczajach to jest dzień bardzo szczególny. Wszyscy staramy się pojednać, chociaż wiem, że przy polskim wigilijnym stole dzieją się rzeczy bardzo niedobre.
Bardziej nawet
Że
niż w latach 80.
tak, że
podobno.
ludzie się nie chcą spotykać, nie chcą rozmawiać. Nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale jest dwóch moich znajomych, no nie tylko moich, po dwóch stronach barykady. I kiedyś jednego z nich zapytałem, jak to się u nich odbywa. No więc powiedział mi, że ten ktoś, że owszem, przyjeżdżają, owszem, mama sprawuje rolę, ale mają surowy zakaz rozmawiania o polityce.
No właśnie, domyślam, o czym
Dzięki
mówisz.
temu jakoś tą Wigilię znoszą.
Właśnie,
Więc
domyślam, o
no,
kim
bo,
mówisz.
bardzo, to szkoda, że tak się porobiło. Jesteśmy bardzo podzieleni. No ale cóż, jest kolejna okazja.
Czy stara lewica dzieli się opłatkiem przy Wigilii? Bo u nas się dzieliliśmy.
Tak, oczywiście, że tak.
Tak.
Ja
A młoda
pamiętam
lewica
jeszcze,
się nawet tutaj w Radzie Miasta się
ja
buntuje.
pamiętam, wiesz, jeszcze czasy, kiedy w Sejmie Sojusz Lewicy Demokratycznej brał udział w tych opłatkowych spotkaniach, traktując to, że to właściwie to już nie tyle,
tradycja,
tyle jest
po prostu
przeżycie religijne, tylko przeżycie kulturowe.
Ale też takie, wiesz, opierające się na relacjach, że jest po prostu, z kimś się kłócimy, a potem się przełamimy tym opłatkiem, popatrzymy sobie w oczy.
Ja pierwszy raz miałem takie silne przeżycie, kiedy w rządzie Pawlaka jesienią zostałem ministrem pracy. A przed Wigilią spotkaliśmy się w Belwederze z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą. Właśnie na opłatku. I to było też takie, nie będziemy się wygłupiać, tak? Zwłaszcza my ministrowie, tak idziemy i koniec.
No i ksiądz Jankowski był?
Tego nie wiem, ale był na pewno był ksiądz Cybula, jego prezydenta wtedy, spowiednik. Taki kapelan.
Tak, ja pamiętam.
No i właśnie miałem wtedy okazję przełamać się opłatkiem z Lechem Wałęsą. Ja jako minister pracy, a Wałęsa jako prezydent Rzeczypospolitej. I tam było bardzo ciepło. Są takie właśnie chwile, kiedy ludzie jakby zapominają.
Czy powinni zapominać,
tak,
przynajmniej.
Ale naprawdę przez moment zapominają, że tam są z innych stron tej polskiej rzeki i tak dalej. Starają się być dla siebie normalnie, mili, serdecznie. Szkoda, że to tak szybko mija.
Święta i
tak,
po świętach.
I po świętach.
Bardzo dobrze mi się rozmawiało, jak zrobię z tobą.
Dziękuję
zawsze,
bardzo.
Leszku. Dziękuję
bardzo.
A może
złóżmy życzenia.
No właśnie tego powiedziałam, żebyś złożył życzenia.
To na twoje ręce składam serdeczne życzenia dla wszystkich Polek i Polaków, żeby właśnie te bariery, które dzisiaj są tak silne i tak często, żeby one pomału, ale żeby jednak słabły. I żeby atmosfera wigilijnego stołu przenosiła się do następnych dni.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za uwagę, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że słuchało wam się równie dobrze, jak mnie się rozmawiało. Jak zawsze czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia.